W Radiu Maryja czas na wiadomości. Zapraszam. O jak najszybsze rozpatrzenie skargi dotyczącej tzw. aborcji zaapelowały do Trybunału Konstytucyjnego dwie posłanki z Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Wniosek trafił do Trybunału w październiku ubiegłego roku.
Posłanki Anna Sobecka i Anna Siarkowska w liście otwartym do prezes Trybunału Konstytucyjnego apelują o jak najszybsze rozpatrzenie wniosku. Skarga konstytucyjna dotyczyła zbadania zgodności z ustawą zasadniczą tzw. aborcji eugenicznej, czyli zabijania dzieci nienarodzonych ze względu na wrodzone wady genetyczne. Pod wnioskiem złożonym do Trybunału w październiku ubiegłego roku podpisało się ponad 100 posłów z kilku środowisk politycznych – Prawa i Sprawiedliwości, Klubu Kukiz 15, Koła Wolni i Solidarni oraz posłowie niezrzeszeni.
Niestety Trybunał Konstytucyjny unika trudnych tematów.
Komentuje poseł Kukiz 15 Grzegorz Długi.
Poprzez granie na czas. Ja nie twierdzę, że to jest łatwy temat. Ja nie twierdzę, że to jest temat, który nie budzi emocji. Ja nie twierdzę, że to jest temat, który nie jest polityczny. Aczkolwiek rzeczy życia i śmierci uważam, że nie powinny być kwestią polityki. I politycy powinni być ostatni do wyrażania zdania na ten temat. Są pewne rzeczy oczywiste, co do których polityków nie potrzebujemy. No ale skoro już żeśmy tak sobie wymyślili, że tak układamy te nasze sprawy, że pewne rzeczy są w rękach polityków, a pewne rzeczy są w rękach sędziów, no to chciałbym, aby mieli oni odwagę i powiedzieli, jakie ich stanowisko lub jakie jest według nich stanowisko prawa.
1 marca stanowisko w sprawie w imieniu Sejmu przedłożył marszałek Izby, wnosząc o stwierdzenie niekonstytucyjności zaskarżonych przepisów. Pod koniec maja podobne stanowisko zajął prokurator generalny. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Polskie MSZ nie zgodziło się na azyl dla Norweszki i jej małoletniej córki. Kobieta w ubiegłym roku schroniła się w Polsce w obawie, że tamtejszy urząd odbierze jej dziecko. Pomimo odmowy udzielenia azylu, Silje Garmo może ubiegać się o status uchodźcy. Może też wnioskować o ponowne rozpatrzenie sprawy. Resort wskazał, że negatywna dla kobiety decyzja ma związek ze zmienioną sytuacją prawną wnioskodawczyni. Prowadzona w Norwegii sprawa wobec niej została już zamknięta. Decyzja organów norweskich, jak wskazał MSZ, nie posiada żadnych przesłanek do wystąpienia przez Norwegię z wnioskiem o wydanie kobiety. O azyl dla Europejki apelował klub Kukiz 15. Poseł tego ugrupowania Tomasz Rzymkowski ocenia, że decyzja kierownictwa naszej dyplomacji jest niezrozumiała w obliczu dotychczasowych działań rządu.
Ja jestem zaskoczony bardzo negatywnie decyzją polskiego MSZ-u. Uważam, że obywatelka Norwegii wraz ze swoim małoletnim dzieckiem, starając się o azyl w Polsce, powinna ten azyl uzyskać, tym bardziej, że we wniosku azylowym powoływała się na możliwość utraty praw rodzicielskich w stosunku do małoletniej. Wskutek, bym powiedział, reżimu prawnego, który z punktu widzenia prawa polskiego jest absolutnie nie do zaakceptowania. Przyjmujemy przybyszów z zupełnie innych kręgów kulturowych do Polski. Daliśmy schronienie blisko 70 000 Czeczenów w Polsce na przestrzeni kilkunastu lat. Czemu nie możemy w tak głośnej sprawie udzielić azylu?
Norweszka złożyła wniosek o azyl w Polsce w ubiegłym roku. Jak twierdziła, w Norwegii groziło jej odebranie dziecka przez tamtejszy urząd. Kobietę posądzono o nadużywanie leków przeciwbólowych oraz chaotyczny styl życia. Na tej podstawie urzędnicy stwierdzili, że Norweszka cierpi na syndrom przewlekłego zmęczenia. W ubiegłym roku kobiecie odebrano już jedną córkę. Potem Silje Garmo zdecydowała się opuścić swój kraj i zamieszkać w Polsce. Uroczystościami w parku imienia żołnierzy Żywiciela na stołecznym Żoliborzu rozpoczęły się w sobotę obchody 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Powstanie na Żoliborzu zaczęło się jeszcze przed godziną W. Żołnierze Armii Krajowej, którzy przenosili broń na ulicy Krasińskiego, natknęli się na Niemców. Rozpoczęła się strzelanina. Niemcy ściągnęli posiłki, a do walk przyłączyły się kolejne powstańcze oddziały. W dzisiejszych obchodach wzięli udział uczestnicy tamtejszych wydarzeń. Wśród nich była Lidia Wyleżyńska, pseudonim Zora, prezes Stowarzyszenia Żołnierzy AK Żywiciel.
Jako pierwsi obchodzimy rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, tak jak pierwsi rozpoczęliśmy walki w Powstaniu Warszawskim. Staje z nas uczestników konspiracji Powstania Warszawy na Żoliborzu coraz mniej do kolejnych rocznic. Dlatego z uwagą i satysfakcją my odchodzący widzimy, że sprawy i idee, które my święcili najpiękniejszą młodość, a liczni koledzy życie w kolejnych pokoleniach, żyją dalej w kolejnych pokoleniach. Stają się elementem tożsamości narodowej młodych Polaków.
Przez cały okres powstania Żoliborz, odcięty od Śródmieścia przez siły niemieckie na linii dworca gdańskiego, stanowił powstańcze państwo Rzeczpospolitą Żoliborską ze sprawnie zorganizowaną administracją wojskową i cywilną. Powstanie na Żoliborzu zakończyło się 30 września. Do niewoli poszło około 1500 żoliborskich żołnierzy. Ministerstwo Energii ma nadzieję, że przykład geotermii toruńskiej będzie impulsem do powstania kolejnych inwestycji w Polsce w zakresie ogrzewania. Ciepłowoda z toruńskich odwiertów posłuży do ogrzania Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej oraz Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdynowej Ewangelizacji św. Jana Pawła II. Ciepłowoda ma trafić także do mieszkańców Torunia. Minister energii Krzysztof Tchórzewski na antenie Radia Maryja powiedział, że energia geotermalna stała się popularna właśnie dzięki dziełu ojca Tadeusza Rydzyka, dyrektora Radia Maryja. Szef resortu zauważył, że do tej pory ciepłowoda z wnętrza była wykorzystywana przede wszystkim w balneologii.
Jest wykorzystywana szczególnie jeśli chodzi o te źródła termiczne, różnego typu zbiorniki lecznicze i tak dalej. Mamy nadzieję, że ten pierwszy przykład, który będzie miał miejsce w Toruniu z wykorzystywaniem także do ogrzewania, wywoła zainteresowanie społeczne. Na wsparcie różnego typu inicjatyw w Polsce środki są, więc tutaj jest otwarta droga.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał spółce Geotermia Toruń pożyczkę w wysokości około 8,5 miliona złotych. Projekt będzie także finansowany z środków własnych oraz dofinansowania z Unii Europejskiej. Najprawdopodobniej inwestycja ruszy na początku drugiej połowy roku. Budowa ma potrwać półtora roku. Największym atutem geotermii w Toruniu są ogromne zasoby złóż wód. Źródła te to ponad 320 metrów sześciennych na godzinę wody o temperaturze 62 stopni. Zasoby są niczym nieograniczone, można je eksploatować przez wiele lat. W Warszawie w sobotę rozpoczął się drugi kongres młodzieży polonijnej. Spotkaniu towarzyszy hasło Wiarą powołani. W programie znalazły się warsztaty ewangelizacyjne, msze święte, zwiedzanie Warszawy i udział w obchodach Powstania Warszawskiego. W kongresie wezmą udział delegacje polonijnych środowisk duszpasterskich w wieku od 18 do 30 lat. W sumie 250 osób z około 20 krajów, m.in. Stanów Zjednoczonych, Skandynawii, krajów Europy Zachodniej, Brazylii, a także z Białorusi, Ukrainy, Rosji i Mołdawii. O celach kongresu mówi delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw emigracji polskiej, ksiądz biskup Wiesław Lechowicz.
Celem tego kongresu jest uświadomienie młodym osobom, że mają być nie tylko uczniami, ale i świadkami Jezusa. A ponieważ kongres ten organizujemy w związku ze 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, to również będziemy chcieć właśnie zwrócić uwagę na ten aspekt patriotyczny. Więc tożsamość i chrześcijańska, i patriotyczna będzie przedmiotem, można tak powiedzieć, tego kongresu. Chcemy, żeby ten kongres przebiegał, i taki jest program, w sposób aktywny, a więc młodzi nie będą pasywnie przyjmować jakichś konferencji, bo kongres się kojarzy, sama nazwa, z jakimiś konferencjami. Będzie natomiast dużo aktywności, dużo chcemy czasu poświęcić na to, by ci młodzi ludzie sami dawali świadectwa.
Organizatorami kongresu są Komisja Konferencji Episkopatu Polski do spraw misji, Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie, Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Duszpasterstwo Emigracji Polskiej, Młodzieżowa Agencja Informacyjna Maika oraz Senat Rzeczpospolitej. Spotkanie potrwa do 5 sierpnia. Doradca prezydenta Stanów Zjednoczonych do spraw bezpieczeństwa narodowego John Bolton potwierdził, że planowane jest spotkanie w Białym Domu prezydentów Donalda Trumpa i Andrzeja Dudy. Bolton przekazał informacje na portalu społecznościowym. Wcześniej rozmawiał na ten temat z szefem polskiej dyplomacji Jackiem Czaputowiczem. Szczegóły zna redaktor Mateusz Antczak.
Wpis Johna Boltona na Twitterze jest pierwszym ze strony władz amerykańskich potwierdzeniem, że jest planowane spotkanie przywódców Stanów Zjednoczonych i Polski. Do rozmowy prezydentów w Białym Domu może dojść już we wrześniu bieżącego roku, kiedy to tradycyjnie rozpoczyna się nowy sezon polityczny. Bolton w swoim wpisie na portalu społecznościowym nawiązał do czwartkowego spotkania w Waszyngtonie z szefem polskiej dyplomacji profesorem Jackiem Czaputowiczem. Doradca amerykańskiego prezydenta do spraw bezpieczeństwa poinformował, że w ramach przygotowań do spotkania prezydentów omówił z ministrem Czaputowiczem zagadnienia polsko-amerykańskiej współpracy wojskowej, geopolityczne zagrożenia związane z planowaną budową gazociągu Nord Stream 2 i inne zagadnienia stosunków polsko-amerykańskich.
W Grodnie w sobotę odbyły się uroczystości 30-lecia Związku Polaków na Białorusi. W obchodach uczestniczył m.in. marszałek Senatu Rzeczpospolitej Stanisław Karczewski, a list do uczestników i władz Związku skierował premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu Rzeczpospolitej podziękował władzom Związku m.in. za podtrzymywanie polskości. Wyraził też nadzieję, że nadejdzie dzień, w którym Związek Polaków na Białorusi będzie mógł działać legalnie. List odczytał szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.
Dziękuję Państwu za 30 lat odradzania polskości, nauczania języka i kultury, troski o weteranów i miejsca pamięci, pracy z dziećmi i młodzieżą. Prowadzenie tej działalności wymagało niekiedy wielkiej determinacji i odwagi. Niezwykle cenię sobie to, że mimo trudności Związek nie tylko przetrwał, ale wciąż aktywnie działa. Daliście Państwo w ostatnich latach świadectwo niezłomności i gorącego patriotyzmu, wpisując się w nasze najlepsze tradycje narodowe. I jeszcze raz dziękuję za to wszystko Pani Prezes i wszystkim członkom Związku Polaków na Białorusi.
Jesteśmy dumni ze Związku Polaków na Białorusi. Polska nie ustanie w staraniach o to, byście jako Polacy mogli czuć się dobrze na Białorusi, powiedział z kolei w Grodnie marszałek Senatu Rzeczpospolitej Stanisław Karczewski. 30 lat temu w Grodnie powstało Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe imienia Adama Mickiewicza, z którego zrodziła się najważniejsza polska organizacja na Białorusi, nieuznawany przez władze w Mińsku Związek Polaków na Białorusi. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.